Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Chaos Machine, autorstwa reportera New York Timesa Maxa Fischera, jest reportażem śledczym i analizą działania mediów społecznościowych. Autor bada, w jaki sposób Facebook, YouTube, Twitter i podobne platformy przekształciły codzienną komunikację w system rywalizujący o uwagę użytkownika. Główna teza nie sprowadza się do stwierdzenia, że internet wywołuje konflikty. Fischer argumentuje, że modele biznesowe oparte na reklamie oraz algorytmy maksymalizujące zaangażowanie aktywnie wzmacniają emocje, treści skrajne i fałszywe przekazy. Łączy psychologię zachowań z relacjami z wielu krajów, pokazując drogę od pozornie niewinnego przewijania ekranu do polaryzacji, nękania, przemocy i kryzysu zaufania publicznego. Książka opisuje także ludzi, którzy wewnątrz firm technologicznych lub poza nimi próbowali ostrzegać przed skutkami tych mechanizmów. Jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego problem nie leży wyłącznie w pojedynczych złych postach czy nierozważnych użytkownikach, lecz w całej architekturze cyfrowych platform. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, algorytm zaangażowania zmienia uwagę w produkt reklamowy. Fischer przedstawia media społecznościowe jako środowiska zaprojektowane przede wszystkim po to, by jak najdłużej zatrzymać człowieka na ekranie. Im więcej czasu użytkownik przewija, komentuje, udostępnia i wraca do aplikacji, tym więcej reklam może zobaczyć, a tym większą wartość uzyskuje platforma. Algorytm nie musi rozumieć polityki ani moralności, aby premiować materiały szkodliwe. Wystarczy, że mierzy reakcje, takie jak kliknięcia, czas oglądania, komentarze i udostępnienia, a następnie częściej pokazuje to, co wywołuje silne pobudzenie. Treści spokojne, zniuansowane i wymagające namysłu zazwyczaj przegrywają w takim porównaniu z oburzeniem, strachem lub sensacją. To odróżnia argument Fischera od prostego zarzutu, że ludzie po prostu lubią kłótnie. Według autora system skaluje i systematyzuje tę skłonność, ucząc się na zachowaniach milionów osób. Użytkownik dostaje wrażenie swobodnego wyboru, ale jego wybory są stale kształtowane przez kolejność i częstotliwość podsuwanych materiałów. Konsekwencją jest mechanizm sprzężenia zwrotnego. Reakcja emocjonalna poprawia widoczność posta. Widoczność wywołuje kolejne reakcje, a platforma odczytuje ten proces jako sukces produktu. W tej logice społeczny koszt konfliktu nie pojawia się jako podstawowa miara skuteczności. Po drugie, nieregularne nagrody i potrzeba uznania utrzymują użytkownika w pętli. Istotna część książki dotyczy psychologicznego wymiaru projektowania platform. Fischer opisuje, jak powiadomienia, polubienia, odpowiedzi i nowe rekomendacje wykorzystują nieregularne nagrody. Użytkownik nie wie, czy kolejny wpis spotka się z zainteresowaniem, czy wiadomość przyniesie ważną informację, dlatego sprawdza aplikację ponownie. Niepewność jest tu ważniejsza niż sama nagroda, ponieważ podtrzymuje oczekiwanie. Do tego dochodzi potrzeba społecznego potwierdzenia. Publiczna reakcja innych może wzmacniać poczucie przynależności, statusu lub słuszności własnej opinii. W zwykłych warunkach te potrzeby nie są czymś wadliwym. Problem pojawia się wtedy, gdy system techniczny nieustannie je mierzy, testuje i wykorzystuje do zwiększania aktywności. Platforma może więc skłaniać ludzi do publikowania treści bardziej wyrazistych, tożsamościowych i konfliktowych, bo właśnie one łatwiej gromadzą reakcje. Fischer nie twierdzi, że odbiorcy są bezwolni, ani że każda intensywna dyskusja jest manipulacją. Pokazuje jednak nierównowagę między pojedynczym użytkownikiem, a firmą dysponującą ogromnymi zbiorami danych, zespołami projektowymi i automatycznymi testami zachowań. Zrozumienie tej nierównowagi pozwala inaczej spojrzeć na kompulsywne sprawdzanie telefonu. Nie jest ono wyłącznie kwestią słabej samodyscypliny, lecz przewidywalnym skutkiem środowiska zoptymalizowanego pod utrzymanie uwagi. Po trzecie, rekomendacje budują bańki informacyjne i mogą przesuwać odbiorcę ku skrajności. Książka analizuje, jak systemy rekomendacji mogą pogłębiać wcześniejsze przekonania użytkowników. Człowiek zwykle chętniej przyjmuje informacje zgodne z własną tożsamością i podejrzliwiej traktuje dane, które jej przeczą. Gdy algorytm dostrzega takie preferencje, może dostarczać coraz więcej podobnych materiałów, ponieważ przewiduje, że zostaną obejrzane lub udostępnione. Powstaje bańka informacyjna, w której określona wizja świata wydaje się powszechna, oczywista i potwierdzona przez wielu innych. Fischer zwraca szczególną uwagę na rekomendacje wideo i sieci powiązanych kanałów. Przejście od treści głównego nurtu do bardziej radykalnych przekazów nie musi być nagłe. Może odbywać się małymi krokami, przez kolejne sugestie materiałów, glub czy kąt. W rezultacie użytkownik rzadko doświadcza momentu, w którym uznaje, że został skierowany w stronę skrajności. Raczej ma poczucie samodzielnego odkrywania coraz bardziej przekonujących wyjaśnień. Autor nie przypisuje każdej radykalizacji wyłącznie algorytmom. Uwzględnia znaczenie istniejących konfliktów politycznych, nierówności, uprzedzeń i aktywnych organizatorów. Jego argument jest bardziej precyzyjny. Platformy obniżają koszt dotarcia do odbiorców, przyspieszają tworzenie wspólnot opartych na wrogości i zapewniają im ciągły dopływ materiału. Tym samym mogą przekształcać marginalne narracje w wpływowe, pozornie oddolne ruchy. Po czwarte, globalne skutki zaniedbań platform wykraczają poza amerykańską politykę. Jedną z cech wyróżniających tę chaos machinę jest perspektywa międzynarodowa. Fisher nie ogranicza opisu do sporów w Stanach Zjednoczonych ani do późniejszych wydarzeń wokół pandemii, wyborów i ataku na Kapitol. Pokazuje również, że w krajach takich jak Mianma i Sri Lanka internetowe kampanie nienawiści oraz dezinformacja miały konkretne konsekwencje dla zagrożonych społeczności. Te przykłady są ważne, ponieważ podważają wygodne wyjaśnienie, że platformy jedynie odzwierciedlają lokalne uprzedzenia. Lokalna historia i napięcia etniczne oczywiście mają znaczenie, lecz globalna firma może zwielokrotnić ich zasięg. Gdy oferuje masowo używaną usługę bez odpowiedniego rozpoznania języka, kontekstu oraz ryzyka przemocy. Autor opisuje ostrzeżenia badaczy, działaczy i osób znających sytuację na miejscu, które nie zawsze prowadziły do szybkiej reakcji firm. W tle pojawia się problem nierównej odpowiedzialności. Platformy potrafią ekspansywnie zdobywać użytkowników na nowych rynkach, ale inwestowanie w lokalną moderację, bezpieczeństwo i obsługę kryzysową bywa znacznie słabsze. Fisher traktuje to nie jako pojedynczy błąd operacyjny, lecz jako konsekwencję priorytetów korporacyjnych. Kiedy podstawową miarą sukcesu jest wzrost, szkody dotykające słabiej słyszanych grup łatwo zostają uznane za problem drugorzędny. Międzynarodowy materiał reportażowy nadaje więc książce ciężar większy niż opis samej kultury cyfrowej Zachodu. Na koniec. Odpowiedzialność firm nie usuwa trudnego sporu o moderację i wolność słowa. Fisher kieruje uwagę na decyzje właścicieli i zarządów platform, a nie tylko na anonimowy algorytm. Algorytmy są tworzone, testowane i wdrażane przez firmy, które mogą zmieniać zasady rekomendacji, ograniczać zasięg szkodliwych materiałów oraz inwestować w moderację. Książka kwestionuje argument, że bierne pozostawienie systemu bez zmian jest neutralną obroną wolności słowa. Gdy platforma aktywnie wybiera, co promować miliardom użytkowników, nie działa jak zwykły, niewidoczny nośnik wypowiedzi. Podejmuje decyzje redakcyjne poprzez projekt produktu, choć często przedstawia je jako automatyczne i nieuniknione. Jednocześnie autor pokazuje, dlaczego rozwiązanie problemu nie jest proste. Usuwanie treści może być nadużywane przez władze, stosowane nierówno wobec grup politycznych, albo prowadzić do błędów w różnych językach i kontekstach kulturowych. Krytyczne omówienia książki zauważają, że Fisher mocniej diagnozuje problem niż szczegółowo rozstrzyga granice między debatą publiczną, dezinformacją i mową nienawiści. Jest to realne ograniczenie, ale również uczciwy obraz skali zagadnienia. Najważniejszy wniosek brzmi, że brak decyzji też jest decyzją. Pozostawienie rekomendacji bez kontroli faworyzuje nieswobodną wymianę idei, lecz przekazy najlepiej przystosowane do wywoływania reakcji. Debata powinna więc dotyczyć przejrzystości, odpowiedzialności i projektowania systemów, a nie wyłącznie pytania, czy usuwać pojedyncze posty. Podsumowując, tę chaos machinę warto polecić osobom, które chcą zrozumieć związek między technologią, polityką, psychologią i bezpieczeństwem społecznym. Skorzystają z niej zarówno regularni użytkownicy platform, jak i nauczyciele, dziennikarze, rodzice, studenci oraz osoby pracujące przy komunikacji publicznej. Nie jest to poradnik cyfrowego detoksu ani neutralna historia rozwoju internetu. To reportażowa diagnoza systemu, w którym prywatne firmy kształtują warunki obiegu informacji na ogromną skalę. Praktyczna wartość książki polega przede wszystkim na rozpoznawaniu mechanizmów wpływu. Czytelnik może bardziej świadomie traktować rekomendacje, gwałtowne emocje wywołane w sieci oraz pozorny konsensus widoczny w kanale aktualności. Fisher zachęca też do myślenia o problemie jako o kwestii konstrukcji produktu i odpowiedzialności instytucjonalnej, a nie wyłącznie indywidualnej ostrożności. Na tle wielu książek o mediach społecznościowych wyróżnia ją połączenie wyjaśnienia mechaniki zaangażowania z reportażem o skutkach w różnych częściach świata. Zamiast zatrzymać się na tezie o uzależnieniu od telefonu, autor śledzi, jak te same bodźce i rekomendacje współdziałają z propagandą, konfliktami społecznymi oraz przemocą. Książka ma ograniczenia, zwłaszcza że nie daje prostego projektu regulacji i nie wyczerpuje sporu o wolność słowa. Jej siłą jest jednak udokumentowane przesunięcie perspektywy. Pokazuje, że pytanie nie brzmi tylko, co ludzie robią w mediach społecznościowych, lecz co media społecznościowe przez swój model działania robią z ludźmi i ich wspólnotami. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Max Fischer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.